pan Kacper Ptaszek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Chciałem zapytać o pana fascynacje naukowe, o pańską pracę naukową i o osiągnięcia.
Na początku zacząłem studiować biologię na Wydziale Biologii i na pierwszym roku prowadziłem zajęcia gimnastyczne w ośrodku, gdzie uczęszczają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. I na tyle wciągnęło mnie, zainteresował mnie autyzm, że postanowiłem, że po pierwsze już tutaj na studiach biologicznych będę tak jakby w tym kierunku neurobiologii zaburzeń ze spektrum autyzmu kierunkował się, tak jakby poszukiwał różnych informacji na ten temat, a po uzyskaniu licencjatu z biologii rozpocząłem studia na psychologii, specjalności neurobiopsychologia. Także staram się, no tutaj ukończyłem studia magisterskie, potem na Wydziale Biologii, na Biologii, kontynuuję studia na studium doktoranckim z biologii i tutaj właśnie mój temat badań doktorskich dotyczy badań serotoniny w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu, czyli takie połączenie po pierwsze biologii, czyli właśnie serotonina, tutaj neurobiologia, badania na szczurach oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu, czyli takie zaburzenie czysto psychologiczne. Stąd też właśnie te studia z psychologii, żeby poznać lepiej te osoby, poznać ich problemy. No a poza tym, poza tutaj studiami, pracuję jako terapeuta, opiekuję się dorosłą osobą z autyzmem, pomagam w ośrodku troszeczkę, też w czasie innych zajęć z osobami z autyzmem, więc no, tutaj staram się łączyć te dwie rzeczy. Zawsze interesowałam się medycyną, chciałam iść na medycynę, no ale życie troszeczkę zrewidowało te chęci i przeszedłem tutaj na biologię, ale mimo wszystko nie zrezygnowałem z tych takich działań tutaj czysto medycznych i wybrałem fizjologię, katedrę fizjologii zwierząt i człowieka.
Jest pan zaangażowany również w projekty nazwijmy popularno-naukowe. Chciałbym, aby opowiedział pan troszeczkę o swojej roli w tychże projektach, no i przybliżył same te projekty.
Zaangażowałam się w pracę koła naukowego tutaj na Wydziale Biologii z Katedry Fizjologii Zwierząt Koło Naukowe Homunculus i wraz z kołem uczestniczyliśmy w takich typowo wydarzeniach popularno-naukowych jak Bałtycki Festiwal Nauki. Tak samo włączaliśmy się w Targi Akademia, gdzie popularyzowaliśmy wydział, ale też zaczęliśmy propagować, rozszerzać wiedzę na temat mózgu. Stąd właśnie na przykład w marcu koło współorganizuje Dni Mózgu, które są organizowane w Trójmieście, między innymi właśnie tutaj na Wydziale Biologii. Ponadto oprócz takich właśnie tutaj działań popularno-naukowych angażuję się również w prace, takie czysto projekty naukowe. Między innymi ostatnio miałem przyjemność uczestniczyć w programie ASC Inclusion. Jest to program finansowany przez Unię Europejską, gdzie głównym celem było przygotowanie programu terapeutycznego, który wspiera osoby z autyzmem w nauce emocji. I partnerami byli między innymi profesorowie z University of Cambridge, Karolinska Instytut, czyli naprawdę autorytety, jeżeli chodzi o wiedzę naukową. I tak samo właśnie byłem współodpowiedzialny za przygotowanie polskiej wersji takiego programu. Program już jest w dużej mierze właśnie przygotowany. Prowadzone są badania pilotażowe z udziałem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które sprawdzają, czy wszystko w programie działa, wszystkie dane są właściwie wprowadzone, czy wszystko jest aktywne. I potem program ma trafić do szerszego grona odbiorców właśnie, aby pomóc dzieciom z autyzmem w nauce tych emocji. Jeszcze jeden taki projekt naukowy, ale tutaj już czysto taki neurobiologiczny, dotyczy właśnie tej serotoniny, którą się interesuje. Mianowicie sprawdzam, w jaki sposób podanie serotoniny szczurom, czy to do mózgu, czy to na przykład do krwi, wpływa na kształtowanie się u szczurów takich zachowań, które są obserwowane u osób z autyzmem. Na przykład, czy izolują się od grupy pozostałych szczurów, czy wykazują wyższy lęk w stosunku na przykład do sytuacji lękowych niż szczury, które nie otrzymywały serotoniny. Czyli staram się porównać zachowania szczurów z zachowaniami u ludzi.
Zajmuje się pan tematyką dość nośną społecznie, ale ja chciałbym zapytać pana o taką rzecz. Właśnie. W społeczeństwie panuje taki mit, że na przykład przyjmowanie szczepionek przez dzieci oznacza u nich podwyższone niebezpieczeństwo wystąpienia autyzmu. To oczywiście mit, prawda?
Tak, jak najbardziej to jest oczywiście mit. Prace badawcze, które dowodziły, że szczepienia dzieci, w jaki sposób narażają ich na ryzyko, częstsze ryzyko wystąpienia autyzmu. Zostało to dowiedzione, że zostały tak specjalnie przygotowane, żeby te wyniki pokazać, że tak rzeczywiście jest. No ale tutaj czasopismo Lancet, gdzie te prace się pojawiły, decyzję przyznania i opublikowania tego artykułu cofnęło. artykuł w dalszym ciągu jest dostępny w tym czasopiśmie, na stronie internetowej i ogólnie w internecie, ale jest informacja, że tutaj wydawnictwo po szeregu przeprowadzonych badań stwierdza, że ludzie nie powinni tego traktować jako wyznacznika, że tutaj szczepienia i autyzm mają ze sobą coś wspólnego. I moim zdaniem, no tutaj właśnie jako biologa, tak samo wynika to ze współpracy z psychiatrami, z lekarzami. Oni są zdania, że dzieci należy szczepić. Szczepienia nie wywołują autyzmu. Choćby właśnie wskazuje na to, że kraje, które wycofują szczepionki, bo uważają, że tych chorób nie ma, to autyzm w dalszym ciągu występuje. Prawda? A gdyby szczepionki wywoływały autyzm, tak sensu stricto, no to wiadomo, że autyzmu tam, gdzie szczepionek nie ma, by nie było.
Czy ma pan jeszcze jakiś czas na jakieś takie własne zainteresowania? No chyba, że to, co pan robi, to jest przy okazji też hobby, to jest pan szczęściarzem niesamowitym.
Na pewno hobby. Na pewno ogólnie właśnie praca z osobami z autyzmem sprawia mi bardzo dużą frajdę. Lubię ten czas, kiedy spędzam ze swoim podopiecznym, a poza tym, kiedy na przykład pracujemy, to z jednej strony tutaj jakieś elementy pracy terapeutycznej, ale z drugiej strony miło spędzamy czas, bo na przykład chodzimy na rolki, chodzimy do kina i te dwie rzeczy można ze sobą bardzo powiązać. Tak, tutaj na przykład wychodzimy do ludzi, mojemu podopiecznemu, przy okazji właśnie przekazuję jakieś rzeczy, wystawiam, można powiedzieć, na próbę. Tak, bo kiedy jesteśmy w jakiejś sytuacji społecznej, proszę, żeby coś zrobił. Na przykład, żeby sam kupił bilety. To jest bardzo duże wyzwanie dla osób z autyzmem, tym bardziej dla osób dorosłych, które kiedyś właśnie, ponieważ autyzm był mniej znany, mogą mieć teraz różnego rodzaju problemy specyficzne w funkcjonowaniu społecznym, ale dzięki temu właśnie, że aktywizuje się i w jakiś sposób, mogą odnajdywać się tak samo w społeczeństwie. A poza tym bardzo lubię podróżować, także udział w konferencjach na przykład naukowych jest taką świetną okazją do zwiedzenia różnych krajów. Na przykład dzięki udziałowi w konferencji w Stanach Zjednoczonych, w San Diego, miałem po pierwsze możliwość pojechać tam do Stanów Zjednoczonych, zobaczyć jaki to piękny kraj, a poza tym właśnie tutaj ta część naukowa również bardzo, bardzo jest rozwinięta w Stanach Zjednoczonych i mogłem obejrzeć wyniki doświadczeń, badań, posłuchać prelegentów, którzy po pierwsze mają finanse nieporównywalnie wyższe do naszych, no a po drugie ich badania są fascynujące. Jak siedziałem, uczestniczyłem w wykładach, to nie mogłem pozbyć się takiego wrażenia, że tutaj chciałbym zostać, prowadzić badania. No ale to z drugiej strony mnie skłoniło, żeby tutaj też dalej pracować, próbować pozyskiwać granty na badania, pieniążki na prowadzenie dalszych doświadczeń, żeby coś w tej dziedzinie naukowej również korzystać.
Osoby z autyzmem mają nieprawdopodobne zdolności, nie wiem, matematyczne, analityczne, jakiekolwiek. Czy zauważył pan w swojej pracy, że rzeczywiście jest to umysł tak złożony właśnie, że coś takiego występuje?
Jeżeli chodzi o zjawisko savantów, czyli właśnie tych niebywale uzdolnionych osób w jakiejś konkretnej dziedzinie, to badania pokazują, że właśnie wśród osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z autyzmem jest ich procentowo więcej, częściej się zdarzają. Pojawiają się niebywałe zdolności, jeżeli chodzi o architekturę, jeżeli chodzi o zdolności właśnie matematyczne, tak jak pan powiedział, zdolności plastyczne, na przykład rzeźby, na przykład malarstwo, ale to jest tak naprawdę, dane wskazują, że niecały odsetek tych osób z autyzmem. Takie, nie, można powiedzieć, niebywałe zdolności. Aczkolwiek terapeuci też właśnie w jakiś sposób właśnie, znaczy obserwując swoich podopiecznych, widzą, że pomimo, że są różnego rodzaju deficyty, czy to społeczne, czy na przykład umiejętności polonistycznych, lingwistycznych, to czasem pomimo wszystko właśnie pojawiają się może nie niebywałe zdolności, ale lepsze funkcjonowanie na przykład matematyczne. Ze względu właśnie na z jednej strony różnego rodzaju zaburzenia, no, są kompensowane innymi. Przodują przede wszystkim właśnie te zdolności matematyczne, zdolności zapamiętywania. Mój podopieczny na przykład, o dziwo, ma bardzo dobrą pamięć do twarzy. Ale bardzo często jak chodzimy gdzieś w różnych częściach Trójmiasta, spotykamy osoby i mój podopieczny na przykład widzi tą osobę i potrafi się przywitać. Ta osoba się dziwi wręcz, że jak ona ją mogła poznać, bo na przykład 3 miesięcy się nie widzieli, bo nie mieli zajęć. Dlatego te swoje zainteresowania, w dużej mierze właśnie moje zainteresowanie dotyczą autyzmu.